Para Radio. Poznajemy nieznane. Nowa audycja w grudziąckim radiu internetowym. Serdecznie zapraszam, Arek Patenek.
Para Radio. Poznajemy nieznane. Arek Patenek. Witam serdecznie. W tym tygodniu nasza audycja będzie traktowała o tajemniczych zaginięciach, a także pojawienia się w różnych miejscach świata, nie tylko ludzi, nie tylko małych obiektów, ale czasami całych wiosek, czy całych nawet cywilizacji, statków czy samolotów. Moim gościem będzie Adam Borowski. Witam cię, Adam.
Witam również.
Adamie, już wcześniej rozmawialiśmy przy okazji audycji UFO. Przewinęła się jedna sprawa tajemniczego zaginięcia. Mówiłeś, że interesujesz się tą sprawą i w ogóle przypadkami tajemniczych zaginięć. Dzisiaj będziemy mieli cały program o tym wszystkim, więc może zaginięcia. Czym są zaginięcia, czy też pojawienia? Bo wiadomo, ludzie giną setkami rocznie, ale będziemy mówili o troszeczkę innych zaginięciach.
Tak, mówimy o zaginięciach, które polegają na tym, że osoba dosłownie rozpływa się w powietrzu, wręcz czasami jest to widoczne, tak jak było w XIX wieku na terenie Prus wschodnich. Więc temat zaginięć, który ja rozumiem, to jest trochę coś bardziej głębokiego, bo tutaj ludzie po prostu znikają i nie ma po nich śladu. Mało tego, że nie ma śladu, fundacje takie na przykład jak Itaka nie są w stanie kogokolwiek tutaj zlokalizować, który po prostu znika. Weźmy nawet przykład słynny ostatnimi czasy, bodajże Iwony Wieczorek, która właśnie tak zaginęła. Są kamery, widać ją i potem ślad się urywa. Więc mówimy o takich zaginięciach, gdzie spekulacje się pojawiają najróżniejsze, od bardzo prostych typu zabójca czy też ucieczka do właśnie wręcz fantastycznych typu UFO, porwanie czy inny wymiar. Więc to jest bardzo szerokie spektrum i uważam, że to jest temat obecny wszędzie. Mało się może o tym mówi, bo to jednak media mają różne tematy, ale sam temat jest jak najbardziej fascynujący, uważam, bo idzie w dwie strony, jak wspomniałeś. Również ludzie się pojawiają. Czasami są to osoby, które straciły pamięć i nie mogą się odnaleźć, tak się też zdarza, a czasami naprawdę mamy sytuacje, gdzie osoby nie są zidentyfikowane przez innych, po prostu nie ma wręcz możliwości powiedzenia, kim oni są. Więc to jest naprawdę fascynujące zjawisko, idące w dwie strony.
Więc może pomówmy o tych najbardziej znanych przypadkach zaginięć czy pojawień. Uważam, że moglibyśmy zacząć od takiej dosyć kontrowersyjnej sprawy, bo tak naprawdę nie wiemy, czy ta wyspa, kontynent Atlantyda, o której za chwilkę będziemy troszeczkę mówili, czy ona kiedykolwiek się pojawiła, czy była po prostu wymysłem ludzi z tamtych czasów. Atlantyda ponoć zniknęła cała pod powierzchnią morza, oceanu. Jak to było z Atlantydą, Adamie?
Co do Atlantydy wiadomo, to nawet słynna nazwa Ocean Atlantycki to sugeruje wiele osób, że właśnie wzięła się od Atlantydy. Natomiast sama wyspa to było wiele głosów. Platon już o tym wspominał w swoich dialogach bodajże. Więc sama Atlantyda, są głosy różne, że była koło Irlandii czy koło Japonii. Na całym świecie miała być lokalizowana. Jedni mówią, że była to cywilizacja zaawansowana technicznie, którą spotkał jakiś kataklizm, który też może spotkać i nas. Inni mówili, że była to cywilizacja mlekiem i miodem płynąca, wręcz raj, który też został zatopiony przez biblijny potop. Więc tak naprawdę z Atlantydą trudno powiedzieć do końca. To jest taki temat rzeka. Atlantyda sama w sobie, to na pewno jest jedna rzecz wspólna, że ona została zatopiona, ale przez co i w jaki sposób, to już jest inna kwestia. Niemniej jednak, no tak jak mówiłem, nazwa Ocean Atlantycki może tutaj być jakimś wskaźnikiem, bo jednak nazwa skądś się wziąć musiała, prawda? Więc być może faktycznie jest ta część Atlantydy na terenie tego oceanu, ale gdzie, jest głosów tyle, że naprawdę trudno powiedzieć. Niektórzy nawet twierdzą, że kontynenty całe były Atlantydą. Ale mówię, no trudno tutaj coś jednoznacznie powiedzieć. Ktokolwiek by powiedział na 100%, że to była Atlantyda lub to, to się może po prostu mylić, bo nikt do końca tego nie.
Właśnie wspomniany przez ciebie Platon powiedział, że Atlantyda była większa niż Azja i jeszcze dodatkowo Libia razem wzięte, więc taki kontynent musiałby zniknąć w wyniku wielkiej katastrofy. No, co wydaje się być bardzo mało wiarygodne. Jednak te wszystkie przesłanki, które mówią, że tam zginęła cała cywilizacja, która była no, bardziej rozwinięta od nas, nie wiadomo, czy była ta cywilizacja czysto ludzka, no, dają do myślenia i od lat zmuszają ludzi do szukania pewnych poszlak. Nawet ostatnio widziałem pewne zdjęcie z map satelitarnych, gdzie coś wyglądało, jakby na środku oceanu zaczęła wyłaniać się wyspa z zabudowaniami. Możliwe, że też to widziałeś i to było bardzo ciekawe.
Tak, nawet były głosy, że Zatoka Meksykańska, tam słynne problemy z natury ekologicznej, z BP i tak dalej, też były głosy, że tam Atlantyda ma się wyłonić, więc z tą Atlantydą jest trochę tak, bym powiedział, może jak z Wielką Stopą w pewnym sensie, że wiele ludzi ją gdzieś widzi, ale tak naprawdę nikt nie może stwierdzić, czy to na pewno jest to, bo nikt nie ma na to dowodów, więc jest to, myślę, taki trochę temat rzeka i temat wygodny, bo można sobie o nim mówić, a nie do końca cokolwiek można udowodnić. To jest, tak bym na to patrzył.
Może wybierzmy się teraz właśnie za ocean, na coś, co na kontynent, który istnieje. Pomówmy chwileczkę o Ameryce, bo tam są trójkąty. Jest słynny trójkąt bermudzki, ale jest również trójkąt benningtoński. Może coś o tych obszarach?
Jasne. No, natomiast jeżeli chodzi o trójkąt bermudzki przede wszystkim, Trójkąt Bermudzki, wiadomo, jest najbardziej znane miejsce i znane właściwie szerszej publiczności, można powiedzieć. Tam się dzieją rzeczy najróżniejsze. Mieliśmy już w czasie wojny, czy też po wojnie, znikały samoloty całe. Więc tutaj teorii jest wiele na temat tego trójkąta, że mamy do czynienia z jakimiś tam siłami na terenie, na wodzie, coś się tam dzieje, coś te samoloty przyciąga, czy też po prostu jest to iluzja umysłu. No, czy też wiadomo, ta najbardziej taka charakterystyczna hipoteza wśród ufologów, że mamy tu do czynienia z porwaniami przez UFO wręcz różnego rodzaju. Więc myślę, że też warto wspomnieć, jak już mówimy przy okazji Trójkąta Bermudzkiego, warto wspomnieć też o słynnym eksperymencie filadelfijskim, który miał miejsce bodajże w 1943 roku. Tam też miał cały statek przy pomocy eksperymentów z niewidzialnością przenieść się do bodajże roku 1983. Załoga twierdziła, że jak ten statek wrócił do swojego czasu, były tam dantejskie sceny, że część załogi dosłownie była wtopiona w metal na terenie tego statku. Były tam sceny straszne. No mówię, no to jest pewne powiązanie, tutaj pewne jest, ponieważ pewna korelacja istnieje między zjawiskami, jakie mamy na terenie trójkąta, a właśnie z tym eksperymentem filadelfijskim, który rzekomo miał miejsce w czasie wojny.
Teraz może troszeczkę o trójkącie benningtońskim, który jest trójkątem znacznie mniej popularnym, że tak powiem, niż trójkąt bermudzki.
Tak, to on się znajduje w okolicach miasta Bennington w amerykańskim stanie Vermont. I tutaj mieliśmy w latach 1920-1950 bardzo spektakularne przypadki zaginięć. Pierwszy taki przypadek, można powiedzieć, zdarzył się w grudniu 1949 roku, kiedy żołnierz jechał sobie autobusem, byli koło niego inni pasażerowie i nagle przepadł bez śladu, tudzież po prostu została książka, którą czytał, ale jego nie było. Więc to jest fascynująca rzecz, że 14 pasażerów tam było i nikt nie był w stanie powiedzieć, gdzie ten żołnierz się pojawił, czy zniknął raczej. Więc to jest naprawdę fascynująca sprawa. Człowiek był poważny, w końcu mówimy o żołnierzu, no ale nawet jeżeli by chciał sobie robić żarty, to nie sądzę, żeby mógł sobie tak po prostu gdzieś przepaść. Jednak ludzie koło niego siedzieli, no więc mamy tutaj do czynienia z przypadkiem klasycznego zaginięcia, naprawdę przez duże Z takiego para, gdzie nie ma dowodów na to, że mamy tutaj do czynienia z czymś normalnym, bo trudno nazwać rzeczą normalną, że ktoś się rozpływa dosłownie w powietrzu. Ale oprócz tego przypadku, który był jednym z wielu, mieliśmy też przypadek z grudnia 1946 roku, kiedy 18-letnia Paula Velden zniknęła podczas spaceru. Tam ona sobie szła taką trasą i była tam taka skała, która zasłaniała trochę widok. I za nią szło takie raczej starsze małżeństwo i w pewnym momencie zobaczyli, że jej nie ma, po prostu nie ma. No niby nic nadzwyczajnego, ale potem się okazało, że ta dziewczyna zniknęła. Były doniesienia w mediach, nikt nie był w stanie jej zlokalizować, więc to małżeństwo sobie skojarzyło, że coś tu było dziwnego. ona była i nagle jej nie ma. Mogła sobie tam gdzieś pójść. Były różne hipotezy, że mamy do czynienia z seryjnym zabójcą, to się ten zawsze wątek pojawia, ale co ciekawe, na tym terenie mieliśmy do czynienia z klątwą Indian, która właśnie dotyczyła tego, że przybyli biali i Indianie, żeby się, tak powiem, zrewanżować, nazwijmy w ten sposób, rzucili klątwę na ten teren. No oczywiście, no, my tutaj nie udowodnimy empirycznie czegokolwiek, niemniej jednak ta osoba zniknęła i do tej pory, no wtedy nie był w stanie nikt tego stwierdzić, teraz też ta sprawa pozostaje dalej ukryta, nikt do końca nie wie, na czym to polega. Mieliśmy też inne przypadki. W roku 1950, połowa października, był 8-letni chłopiec, Paul Jepson. On zniknął na terenie gospodarstwa rolnego. Tam pracowała jego matka. On się bawił w okolicach chlewa i po prostu nagle, zwyczajnie się rozpłynął w powietrzu tak samo. Nie było w okolicach farmy niczego, żadnego śladu. On nie miał, z tego co mi wiadomo, żadnych problemów natury psychologicznej. To był teren otwarty, więc nie miał fizycznie jak, musiał się dosłownie zapaść pod ziemię, więc te przypadki mają jedną rzecz wspólną, że osoby się po prostu rozpływają. Tak jak już wspominałem na początku o Prusach Wschodnich, tam był przypadek właśnie więźniów, gdzie opisywali w XIX wieku, że jeden z więźniów byli razem tam połączeni takim łańcuchem, do końca nie wiem jak to się nazywa, ale myślę, że słuchacze wiedzą o co mi chodzi, i w pewnym momencie jedna z tych osób, z tych więźniów po prostu się rozpłynęła, no i ci ludzie nie wiedzieli jak to traktować, no nie dziwię się, no bo można sobie powiedzieć konfabulacja, no ale co by mieli na tym zyskać, co oni mieliby na tym zyskać, to już to naprawdę trudno powiedzieć, więc takich spraw jest naprawdę dużo i to jest ciekawe, bo one się nawet pojawiają w mediach, mamy momenty, gdzie coś przenika, no czasami są te osoby odnajdywane, czasami nie. Wiadomo, że media nigdy nie pokuszą się o takie hipotezy, no bo trudno oczekiwać tego od mediów. Niemniej jednak nie możemy tego wykluczyć, bo nie mamy pełnych danych na temat tego, co nas otacza. Do końca nie wiemy, jak to wygląda na przykład między innymi wymiarami. Być może jest tak, że część tych osób po prostu wpada w jakieś czasoprzestrzenne zawirowanie i przenosi się gdzie indziej. Też tak może być.
Właśnie.
No dobrze, ale tak.
Jakie oprócz tego czasoprzestrzennego zawirowania są takie hipotetyczne powody tych zaginięć, czy też pojawień się? Bo bardzo ciężko jest powiedzieć jednoznacznie, co może powodować właśnie takie zniknięcia. Jakie są hipotezy?
Tak jak mówiłem, hipotezy zaczynają się od takich prostych spraw, w cudzysłowie prostych, że ktoś uciekł po prostu, sytuacja zmusiła go do ucieczki z jakiegoś tam powodu i wtedy wkracza fundacja na przykład taka, która zajmuje się tymi sprawami i takie osoby się dość szybko odnajdują, bo to jest sprawa konwencjonalna, czy same wracają, bo im się odwidziało, to jest jedna rzecz. Potem mamy, wiadomo, przypadki kryminalne, czyli gwałty, seryjni zabójcy czy zabójcy, tego typu rzeczy. Czy oczywiście mamy też przypadki, typowe przypadki przypadkowe, że tak powiem, gdzie osoba po prostu wpadła gdzieś, utopiła się, też się tak zdarza. To nie jest wykluczone i to jest jak najbardziej ziemskie. Przy czym te sprawy w zasadzie daje się wyjaśnić, ale potem naprawdę mamy sprawę, jak już mówiłem właśnie Iwony Wieczorek, gdzie trudno cokolwiek do końca stwierdzić. Niby tam coś wiadomo, niby są świadkowie, niby pan Rutkowski coś tam odnalazł, ale tak naprawdę do tej pory nic do końca nie wiemy. Więc to są właśnie te sprawy, kiedy pojawia się spekulacja, że może została porwana niekoniecznie przez coś, co jest nam znane. Są też oczywiście tezy, że działają różne kulty czy organy. To też jest inna rzecz, niekoniecznie od razu UFO. Niemniej jednak już wtedy i tak wchodzimy w ten rejon bardziej para. Mimo wszystko. Więc zaczynamy jeszcze raz. Zaczynamy od spraw prostych, czyli ucieczka, ale to na ogół szybko się te osoby odnajdują, a kończymy na UFO, na wymiarach. Takie mamy spektrum, w którym operujemy i w zależności od tego, jak przypadek się toczy, czyli czy mamy, jak szybko ta osoba się odnajduje, w jakich okolicznościach zniknęła, co mamy na ten temat, jaką wiedzę mamy na temat tej osoby, jaki jest stan psychiczny był tej osoby, czyli tak jak detektyw by stwierdził, czy możliwe jest, jak, na ile procent jest możliwe, że ta osoba uciekła, co się działo, czy jest to prawdopodobne. Wiadomo, nigdy do końca nie można stwierdzić, co w osobie siedzi, więc tutaj nie można nic z 100% pewnością. Niemniej jednak widzi się różnice wśród przypadków, których się da znaleźć, które się kończą, mimo wszystko czy ciało się odnajduje, czy też osobę, a są przypadki naprawdę, gdzie osoby nie ma, po prostu nie ma nic. Zniknęła osoba, była, i często właśnie jest w tych przypadkach taki element, że nie było podstaw, żeby ta osoba w jakikolwiek sposób miała zniknąć. Więc tak to widzę.
Znikają nie tylko pojedyncze osoby, ale czasem całe miasteczka, osady, wioski. Jeżeli jesteśmy jeszcze tak geograficznie w tych Stanach Zjednoczonych, to może wspomnijmy o pewnej osadzie z XVI wieku.
Tak, osada Roanoke. Tak, tam była, to była jedna z pierwszych osad na terenie, co teraz jest USA. Tam były warunki trudne, wiadomo, tam się dopiero Anglicy w zasadzie osiedlali, mieli kontakty z ludnością tubylczą, czyli Indianami, i w pewnym momencie kapitan, on się bodajże nazywał James Watson, jeżeli się nie mylę, udał się do Anglii. Kapitan tudzież zarządca tej osady, powiedzmy w ten sposób. Po powrocie, bodajże po 2 latach, okazało się, że w tej osadzie nie ma nikogo. Jedyne co zostało, to napis, który można przeczytać jako Roanoke. Ten napis był widoczny na drzewie i był to napis duży, więc były spekulacje, że coś się stało, jakieś lokalne zatargi z Indianami, i po prostu to było jakieś ostrzeżenie, czy też już tak bardziej idąc głęboko tutaj w takie tematyki para, że mamy do czynienia z jakimś demonem, który się tam pojawił i ktoś tam w panice udało mu się ten napis wyskrobać z jakiegoś powodu. Nikt do końca do tej pory nie wie, czym ten napis jest, dlaczego akurat taka nazwa, nic to nikomu nie mówi. Najprawdopodobniejszą hipotezą tutaj jest to, że jeżeli mówimy o tych ziemskich hipotezach, że było to jakieś nazwa jakiegoś plemienia indiańskiego, coś w tym stylu. No fakt jest taki, że ci ludzie po prostu, ich tam nie było. Oni zniknęli. I to nie jest już nawet spekulacja. To są normalnie w akademickich książkach, w publikacjach, na wykładzie, na uczelni, to można usłyszeć. Także to jest naprawdę ciekawa sprawa. Bo to jest taki właśnie jeden z pierwszych przypadków nam znanych, takich powiedzmy, których śledzimy, bo na pewno te przypadki się zdarzały w historii ludzkości od zawsze. Ale tutaj to jest XVI wiek, czy XVI-XVII wiek, do końca tam, XVII wiek bodajże. Więc jednak mimo wszystko dawno, dawno temu, jak na te zapisy tego. Co to było? Tak jak mówię, te sprawy są dlatego takie fascynujące, że nie możemy powiedzieć do końca, co to było.
Co ciekawe, tutaj ciekawe, grupa tych osadników przy tym wyrytym napisie nie zostawiła znaku Krzyża Maltańskiego, który oznaczał, tak, że grupa była zagrożona. To jest również bardzo ciekawe, że zamiast postawić ten krzyż maltański, napisano dosyć długi wyraz.
Tak, dosyć długi wyraz napisano i, tak jak powiedziałem, możemy się głowić, co ten wyraz znaczy. Są spekulacje od tego, że jest to nazwa jakiegoś plemienia, które miało zatargi z Anglikami, z osadnikami, czy też nazwa jakiejś siły, która tam się pojawiła, bo oczywiście, co ciekawe, na terenie właśnie dzisiejszego USA jest wiele legend związanych z tak zwanymi przekleństwami zostawionych tam, rzuconych tam przez Indian jako, powiedzmy, zemsta za, wiadomo, za te wszystkie rzeczy, które tam miały miejsce z rąk białych ludzi. No ale mówię, no klątwa jest takim wyjaśnieniem, które trudno zbadać, jeszcze trudniej niż napis, więc tutaj myślę, wstrzymajmy się od takich spekulacji tego typu, bo do niczego i tak nie dojdziemy. Możemy tylko stwierdzić, że jest to możliwość, ale nie należy zakładać, że tak właśnie było. Nie należy żadnej opcji na 100% zakładać. Możemy się posiłkować jeszcze tym, że była już, przypomniało mi się teraz a propos tego właśnie miejsca, była taka teoria, żeby sprawdzić DNA Indian z tych terenów bodajże teraz żyjących, czy być może ci biali ludzie zostali jakoś porwani i potem doszło do Unii, że tak się wyrażę, więc być może jakby się udało zidentyfikować jakąś część DNA tych osadników z tego czasu, z tego okresu, być może to by świadczyło o tym, że mamy do czynienia z tym, że zagadka została rozwiązana, że ci osadnicy w jakiś sposób zostali, nazwijmy to, porwani, czy może zgodzili się z jakiegoś powodu sami, kto to może wiedzieć, ale wtedy przynajmniej byśmy wiedzieli, że doszło do jakiejś tam Unii i zagadka częściowo mogła być rozwiązana. Ale do tej pory, z tego co mi wiadomo, takie badania nie zostały przeprowadzone.
Ja również pamiętam jedną historię z Ameryki Północnej, to były bodajże tereny Kanady, kiedy jeden z takich traperów wybierał się właśnie w okolice wioski, w której żyli Eskimosi. No i mieli tam bodajże jakiś ustalony okrzyk, czy też odgłos trąby, jednak nikt na to nie odpowiedział. Zaciekawiony tym faktem traper podjechał do tej wioski, zobaczył, że była po prostu opustoszała. Co ciekawe, ci Eskimosi, którzy zniknęli, nie zabrali ze sobą psów. Psy były przywiązane w jednym miejscu i wszystkie zdechły z głodu i z wyziębienia, a Eskimosów nie było. Po prostu cała wioska została wyludniona i zastanowiono się, co mogło się stać, ponieważ nie odnaleziono tych Eskimosów. Wiadomo, że tamte tereny są bardzo trudne i w podróży, i w tym, żeby się gdzieś tam osiedlić. Znaleziono również przedmioty użytku codziennego, które były praktycznie zostawione jakby w pośpiechu. Jednak, jak się później okazało, cała wioska jakby rozpłynęła się w powietrzu. To jest kolejny przykład zaginięcia całej osady, całej społeczności w jednym miejscu.
Mhm. Tak, to miało miejsce w latach 30. XX wieku. Na terenie Kanady była ta wioska i tak jak powiedziałeś, to zostało zostawione, cała wioska, i to jest też przypadek kolejny. Mamy przypadki, jak na początku wspomniałeś, osób, czy właśnie całych wiosek. To jest jedna z takich właśnie symptomów, gdzie mamy sytuację, cała wioska zniknęła, a Eskimosi, wiadomo, nie są raczej osobami, które tak po prostu zostawiają cały swój dobytek, szczególnie oni, i znikają, więc po raz kolejny mamy ten sam przykład. Co tutaj zaszło? Ponownie możemy spekulować i ponownie mamy to samo spektrum co zawsze. Myślę, że możemy wykluczyć pewne zjawiska typu seryjni zabójcy i tym podobne, bo to raczej mówimy już o całej wiosce, więc trudno tutaj by to zawrzeć. Tutaj na pewno są najbardziej dwa możliwe scenariusze w tym momencie. Albo mamy do czynienia z jakimś wymiarowym przejściem, które miało miejsce, lub też, kto wie, może zostali porwani. Dlaczego tak można stwierdzić? Bo psychologia Eskimosów jest specyficzna, więc oni na pewno nie zostawialiby czegokolwiek w taki właśnie sposób, jaki zostawili. Więc to jest ciekawy wątek, ale do tej pory sprawa nie została rozwiązana i pewnie już zastanowiona nie będzie rozwiązana, więc tak to można podsumować. Trudno tutaj coś więcej na ten temat opisać, prawda? To jest tyle można powiedzieć w zasadzie.
Mówiliśmy o jednostkach, może później jeszcze wrócimy do tych najsłynniejszych zaginięć jednostek. Powiedzieliśmy o tych całych wioskach, osadach, które zaginęły, ale giną także obiekty transportu. Mówiliśmy już o Trójkącie Bermudzkim, o tym, że zaginęły tam mnóstwo samolotów czy też statków. A chyba takim jednym z pierwszych i bardzo głośnych spraw zaginięcia była sprawa statku Marii Celeste.
Tak. To miało miejsce 5 grudnia 1872 roku. I ten statek, który zobaczył, Dei Gratia się nazywał, zobaczył statek właśnie, który sobie pływał. Tam gdzieś w okolicy, dosyć specyficzny, tam sobie pływał. No i ten kapitan statku Dei Gratia postanowił to sprawdzić. Wtedy jeszcze, wiadomo, weszli sobie tam załoganci, popatrzyli i co stwierdzili, że jedzenie było przygotowane, tak jakby ktoś miał je zaraz jeść, wręcz nawet, z tego co mi wiadomo, wręcz jeszcze gorące. Czyli te osoby, które tam były, nie było nikogo na tym pokładzie z Marii Celeste, po prostu zniknęły. Więc po raz kolejny powtarza się ten wątek zniknięcia nagłego. W tym przypadku mamy jeszcze czynnik czasowy, bo tutaj czekało jedzenie i nagle osób nie ma, a ta załoga była dosyć spora, więc środek morza, oceanu, bo oni płynęli do Europy, z Ameryki, więc jednak tutaj pojawia się po raz kolejny, co to mogło być. Tutaj mamy jeszcze bardziej fantastyczne teorie pogodowe z kolei. Jest takie zjawisko wiru wodnego na przykład i pojawił się taki wniosek, że być może wir wodny ich jakoś zmył. No ale jeżeli by tak było, to czy by stało jedzenie podobno w stanie nienaruszonym? No, nie sądzę.
Tu nawet nie chodziło o jedzenie, ale o to, że statek był praktycznie nieuszkodzony. Tam praktycznie nie było śladów, żeby cokolwiek było zerwane, zepsute, połamane, bo podejrzewano, że mogli właśnie piraci dokonać jakiegoś napadu, rabunku, jednak to jest chyba bardzo łatwo obalić.
Tak, no mamy do czynienia z tym jedzeniem słynnym właśnie, gdzie trudno byłoby oczekiwać, żeby gorące jeszcze jedzenie. Piraci, no nie oszukujmy się, myślę, że jakby weszli na taki statek, to bardzo chętnie by to jedzenie sobie też na pewno zabrali, mimo wszystko. Więc poza tym, no środek oceanu, czynnik czasowy jest oczywisty. Jeżeli jedzenie było jeszcze gorące, no to gdzie ci ludzie mieli nagle sobie popłynąć? No mówię, no to można powiedzieć, że może wszyscy oszaleli i skoczyli za burtę, no ale to jakoś tak nie brzmi za bardzo sensownie. Tam pojawiały się różne jeszcze hipotezy, że może szalony kucharz był, to już takie trochę bardziej śmiesznawe, tam wszystkich zatruł czy coś, ale to mówię, no do końca nie wiadomo. Statek sobie po prostu stał, opuszczony, tak jakby wszyscy się rozpłynęli po raz kolejny. Nie było nikogo. I do tej pory nie wiadomo, jest właściwie taki synonim wręcz Marii Celeste, tak jak ktoś powie, to się tak kojarzy często właśnie, że pojawia się taki obraz tajemniczego zniknięcia. To jest taki jednak jeden ze bardziej znanych przypadków, myślę, w takim szerokim pojęciu. Trójkąt Bermudzki, właśnie Marii Celeste. To te sprawy mają tutaj to wspólne, że znikają albo obiekty, albo załogi. Więc to jest właśnie ten element.
Kolejnym przypadkiem już może wróćmy do tych jednostek, bo to jest, no myślę, bardzo ciekawe, ponieważ osoba, która zaginęła, to za nią zorganizowano taką chyba największą w ówczesnym świecie akcję poszukiwawczą. Mówimy o Amelie Earhart.
Mhm. Tak, to była pilotka, która miała za zadanie przelecieć przez oblecieć całą kulę ziemską, z tego co pamiętam. Tak. Ona zaginęła bodajże na terenie Azji, tak? Jeżeli dobrze mówię, w tych terenach tam gdzieś. Jej sprawę znam trochę gorzej, ale no, jest to znana sprawa o tyle, że była to kobieta sławna, no właśnie. I ona dawała sygnały, z tego co pamiętam, gdzie się znajduje, i w pewnym momencie te sygnały zanikły. Więc do tej pory no, nic tutaj nie zostało definitywnie stwierdzone, co się z nią stało.
Zniknęła razem ze swoim nawigatorem i z samolotem, co jest również ciekawe.
Tak, tak, tak. Ale co ciekawsze, właśnie na terenie Australii, teraz mi się też przypomniało, był przypadek pilota, który również, podobny symptom, że tak się wyrażę, on też zniknął, kontaktował się z wieżą kontroli lotów i w pewnym momencie też kontakt się urwał. Do tej pory nie wiadomo, co tam zaszło, więc te nagłe urwanie kontaktu to jest ten ciekawy wątek, który się pojawia w tych sprawach. I to, jak mówimy nagłe, to jest naprawdę nagłe, to się po prostu dzieje, więc to nie jest tak, że tam słyszymy, że o, tutaj coś się dzieje, jakieś mamy rzeczy, po prostu się urywa kontakt i go nie ma. Więc to jest dlatego, to jest coś innego niż katastrofa w tym sensie.
Tak samo nagle, jak czasem urywa się kontakt, tak samo właśnie takie informacje się pojawiają. I tu należałoby wrócić do Trójkąta Bermudzkiego, gdzie właśnie bardzo wiele statków zniknęło. Lata po ich zniknięciach pojawiają się, co ciekawe, informacje, sygnały nadawane przez te właśnie obiekty, które zniknęły, i ludzie do dziś je odbierają za pomocą radiostacji.
Tak, mamy takie przypadki, właśnie po angielsku nazywa się to number stations. Jeżeli chodzi o polskie tłumaczenie, to niestety mi wyleciało z głowy.
Stacje numeryczne, tak to
stacje
ktoś nazwał.
Stacje numeryczne, tak. I to polega na tym, że dana transmisja powtarza się cały czas. Ta transmisja jest o tyle charakterystyczna, że są jakieś liczby czy też głosy, i do końca nie ma to na pierwszy rzut oka żadnego sensu. Są teorie, że mamy tu do czynienia z jakimiś starymi nagraniami jeszcze z czasów wojny pierwszej, nawet tam sobie gdzieś krążą w eterze. Są teorie też, że mamy do czynienia ze szpiegami, którzy się komunikują w jakiś tam sposób. Niemniej jednak do teraz ten fenomen nie został wyjaśniony, a czasami naprawdę, jak się tego słucha, tych nagrań tam, prawda, w radiu, to naprawdę jest to specyficzne, delikatnie mówiąc. To są takie głosy w różnych językach. To nie jest tylko tak, że mamy konkretny język na danym terenie. To więc tutaj i te głosy same w sobie, które tam się, że tak powiem, wypowiadają, są też specyficzne o tyle, że brzmią trochę robotycznie. To nie jest taki głos, jakbyśmy powiedzieli, normalny, ludzki typowo głos. Więc to też jest taki wątek, kto wie, czy nie powiązany z tymi zaginięciami, pojawieniami się, bo to jest z tej samej serii, moim zdaniem, też pewna zagadka, która, kto wie, ale wątek jest jak najbardziej ciekawy.
Niektóre zaginięcia związane są również z tak zwanymi miejscami mocy. No, przykładem tego może być słynne zaginięcie w Stonehenge w latach 70.
Tak, tam było w 1971 roku, w 1971 roku. Tam można jeszcze było sobie podejść i rozbić namiot. Tam jeszcze wtedy było to możliwe i nastąpiła wtedy nawałnica. Było tam sobie kilka osób, leżeli tam sobie studenci czy hipisi. I w pewnym momencie, według jednego rolnika, nastąpiła właśnie burza. Piorun uderzył w jedno, powiedzmy, z tych obelisków, nazwijmy to w ten sposób. On się zapalił i te osoby po prostu zniknęły. Nie było po nich śladu. No wiadomo, tutaj trudno powiedzieć, czy tak było, czy nie, no bo rolnik tam mówił. Policjant też brał w tym udział, więc było brane to pod uwagę, że może tutaj faktycznie coś zaszło. W końcu policjant ma pewną reputację, jeżeli chodzi o takie rzeczy, że raczej sobie nie zmyśla pewnych rzeczy. No niemniej jednak po nich podobno nie było śladu. Zostawili tylko swoje rzeczy, a po nich jako takich nie było śladu. No więc to jest też taka sprawa dosyć powszechna, dosyć nowa, że tak powiem, jeżeli chodzi o te zaginięcia.
Również bardzo ciekawą sprawą była już teraz sprawa pojawienia się, bo może chwileczkę teraz pomówmy o tym. Pojawił się w pewnym miejscu norweski szpieg.
Tak, to był norweski szpieg i były głosy, nie pamiętam dokładnie, jak on się teraz nazywa, ale w każdym razie były głosy takie, że on miał bodajże w ZSRR się pojawił, tak? I on miał z sobą pewne dokumenty, które świadczyły o tym, że ZSRR było pod okupacją NATO i tym podobne rzeczy, które w tym czasie, bodajże to były lata 40. XX wieku. No wiadomo, no wtedy to raczej brzmiało absurdalnie, no, to jest takie rzeczy, no nawet samo NATO miało wtedy pewien wydźwięk inny, więc były tutaj głosy, że być może człowiek nie tylko się przeniósł w czasie, ale może i właśnie w przestrzeni z innego wymiaru.
Właśnie to było ciekawe, bo pojawił się on w latach bodajże 40. Nazywał się on Pokrowski.
Pokrowski.
No i pan Pokrowski miał przy sobie dokumenty i według tych dokumentów urodził się 1 marca 1972 roku. Tak. Pojawił się w latach 40.
Dokładnie tak. No przy czym, tak jak mówiłem, ta historia, którą on mówił, nie do końca, bo on twierdził, że w 2008 roku Rosja była pod okupacją NATO. A mimo wszystko, no co by nie mówić, nasza rzeczywistość nie ma takich zdarzeń, wobec czego można założyć, że on nie tylko się przeniósł, tak jak mówiłem, w czasie, ale również i w przestrzeni. To jest ciekawa rzecz. Więc jeszcze, jak wspominałem, może tak przejdę trochę, tak jeszcze jest trochę znaną taką sprawę, nazywa się pan John Titor, taki był Amerykanin, który zaczął pisać na jednych z forów, fory ATS, taka znane fora właśnie takich zjawisk konspiracyjno-różnorakich, w 2000 roku bodajże zaczął pisać i on twierdził, że właśnie przybył tutaj z roku 2036 z trochę innego wymiaru. Twierdził, że teraz już 2008 wtedy tam to spojrzałem na to. On wtedy twierdził, że miała być wojna domowa w Stanach i tak dalej, czyli ogólnie taki cały chaos. Do tej pory jest to kontrowersyjna sprawa o tyle, że on przysłał pewne zdjęcia, ludzie go tam pytali o różne rzeczy swojego tego pojazdu, które trochę tak jak Powrót do przyszłości niektórzy porównywali, czy też zdjęcia, które rzekomo miało być z jego treningu, z tej jego rzeczywistości. On tłumaczył tak, że podróżując w czasie, przenosimy się pomiędzy wymiarami tak naprawdę. Czyli on jak z tego swojego wymiaru zniknął, że tak powiem, to wtedy ktoś, on się pojawi w innym wymiarze, z którego nie on wyleciał, że tak powiem, ale będą te wymiary bardzo do siebie zbliżone. On tak to tłumaczy. Wiadomo, że fora internetowe mają to do siebie, że tam piszą różne osobniki, niektórzy bardziej, niektórzy mniej kreatywni, więc trudno tutaj powiedzieć po raz kolejny, że ta osoba na pewno miała rację. Niemniej jednak, co jest ciekawe w jego wypadku, on stworzył o tyle precedens, że naprawdę dużo osób do tej pory tą sprawę bada i to nie jest częste, żeby takie historie tak się rozwinęły. Czyli jednak coś musiało tu być, bo odpowiadał na pytania dosyć długo, powiedział, że go nie będzie od pewnego momentu, już go wtedy nie było, co wiadomo, można uznać taki trik marketingowy, że to pojawi się, to tam, potem zniknę, to będzie na moją korzyść. Niemniej jednak do tej pory jest ta sprawa bardzo popularna i bardzo zgłębiana przez wiele osób. Wręcz pojawiły się książki na jego temat, więc to jest jednak pewnego rodzaju fenomen, bo to się nieczęsto zdarza, żeby z for internetowych tworzyć historię, którą tyle osób kupuje w zasadzie, nie mając w gruncie rzeczy do tego głębszych podstaw.
Czy znasz może jeszcze jakieś historie takich właśnie dziwnych pojawień się?
Jeżeli chodzi o dziwne pojawienia się, to mieliśmy przypadek w Stanach Zjednoczonych w XX wieku na początku. Tam bodajże pojawiła się osoba dosłownie na środku ulicy, została przejechana przez samochód i właśnie potem się okazało, że ta osoba miała dowód sprzed paru ładnych lat. Więc to jest też taka ciekawa historia. Natomiast jeżeli chodzi o inne przypadki, to w Anglii z kolei mieliśmy w latach 70. przypadek w Londynie, gdzie według policji osoba pojawiła się na górze bloku i dosłownie zleciała w dół. Czyli tak jakby ktoś pojawił się czy na balkonie, czy też wręcz trochę poza i poleciał w dół. I co ciekawe, tu się pojawia trochę taki wątek popularny w science fiction, że oni znaleźli, tam były dokumenty u niego i tak dalej, u tego człowieka. Wszystko się zgadzało, ale nie do końca było to oddane w rzeczywistości. Czyli jakby coś tam nie do końca się zgadzało. No i ten policjant jeden tam, który prowadził to dochodzenie, stwierdził, że co go zdziwiło, że człowiek wyglądał na zadbanego. Więc jak to jest, że nikt się po niego nie zgłosił? A właśnie może być tak, że człowiek niestety z jakiegoś tam powodu znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i może go szukali, ale nie do końca tam, gdzie myślimy. Bo podobno właśnie są te dokumenty, one są trochę inne. Ciekawie byłoby do nich dotrzeć, ale to są lata 70., więc trudno byłoby to teraz zrobić. Niemniej jednak taki dokument znaleźć, gdzie według policjantów mieli do czynienia z nim, no to jest jednak niczym, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie oglądamy wręcz film. Więc to jest przypadek o tyle ciekawy, że nieczęsto się tak zdarza, żeby ktoś się pojawił, no wręcz spadł z któregoś tam piętra. To jest jednak rzadkość. I szczególnie, że miał na sobie tego typu, ze sobą tego typu dokumenty.
Takie kwestie pojawień się bardzo często, że tak powiem, atakują nas z internetu, bo jakiś czas temu można było obejrzeć fragment filmu bodajże z Charlie Chaplinem i w tym filmie właśnie przechadzała się kobieta, która wyglądała tak, jakby rozmawiała przez telefon komórkowy. Innym razem pokazano w jakimś muzeum bodajże zdjęcie, na którym stali ludzie, to były, nie pamiętam już z których lat było to zdjęcie, jednak byli tam ludzie ubrani właśnie tak jak nakazywała epoka, wśród nich był mężczyzna w jakimś fikuśnym swetrze i w ciemnych okularach. No, takie rzeczy pojawiają się bardzo często. Również ciekawą sprawą było to, że podczas prac archeologicznych znaleziono monetę, która miała wybitą datę wyższą niż rok, w którym została ona znaleziona. No, takich spraw jest bardzo dużo.
Czy ta słynna bateria z Egiptu też. Ten wątek się pojawia często. A propos tej sprawy komórkowej, że tak powiem, to 28 rok bodajże był film. Ja myślę, że tutaj osoby mają rację jedne, którzy mówią, że my nie doceniamy tak naprawdę technologii, jaka w tym czasie mogła istnieć. Nie mówię tutaj, że to, oczywiście, że to musiała być komórka, wiadomo, ale były technologie, które mogły wyglądać podobnie. Musimy też ten wątek zbadać, bo a propos tego człowieka też, który stał w tych okularach, to jest też znany wątek, to są głosy, że ten strój, który on na sobie miał,
był całkiem dostępny.
Był całkiem dostępny. On może nie był do końca typowy i w tym czasie mógł być postrzegany jako obraz takiej rebelii, ale nie było to nic takiego, co w tym czasie nie istniało, więc my po prostu jakby czasami zapominamy o tym, że w danym okresie ludzie mogli mieć więcej niż nam się wydaje i przez to tworzymy pewne spekulacje, które niekoniecznie muszą mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Wypada nam więc nie popadać takim internetowym euforiom, które czasem budzone są wokół bardzo, no, niepewnych źródeł. Adamie, może teraz przejdźmy do Polski, którą tak troszeczkę ominęliśmy, kiedy mówiliśmy o tych zaginięciach, bo w Polsce również te zaginięcia się zdarzały.
Tak, to może jeszcze po raz kolejny wspomnimy właśnie najnowszą sprawę Iwony Wieczorek. To jest jedna taka sprawa dosyć na topie, która może już trochę ucichła, ale tu są właśnie ciekawe symptomy, dlatego że ona sobie szła, za nią szedł człowiek z ręcznikiem, ona skręciła i tyle, że tak powiem, w cudzysłowie ją widzieli. Były różne tropy badane. Tego człowieka z ręcznikiem, którego uznano jednak, że do tej pory, z tego co wiem, nie udało się go zidentyfikować. Pan Rutkowski, policja tutaj badali różne wątki. Tam w lesie szukano osób. Czy wątek przejechania przez samochód. Najróżniejsze wątki. Coraz nieraz mieliśmy mówione, że już sprawa została rozwiązana, a mimo wszystko dalej nie jest jasne nic. I po prostu to jest jednak właśnie ciekawa rzecz, że z tego, co mi wiadomo, ta osoba nie miała jakichś tam problemów natury psychologicznej czy też tym podobnych, że nagle by zdecydowała, o to ja sobie teraz pójdę i zniknę. No, tutaj nic takiego raczej nie było, ona wracała sobie z klubu. Z kim się tam pokłóciła być może, ale mimo wszystko z tego, co udało się ustalić, jej profil psychologiczny nie wskazywał na to, że byłaby skłonna, aby takie rzeczy robić. Więc to jest taka sprawa, jedna z bardziej znanych w tej chwili. Czy też na terenie Warszawy była sprawa rozwiązana już, niestety tragicznie zakończona, studenta Maćka bodajże się nazywał, który też przez jakiś czas nie mógł być odnaleziony. Po prostu wyszedł pewnego dnia, student SGH, wyszedł z domu, nie wrócił. Więc na początku były różne spekulacje. Dopiero bodajże po roku odnaleziono jego ciało przy Wiśle. Więc tutaj mamy klasyczny przykład prawdopodobnie mordu, który zaistniał, ale mimo wszystko ciało się odnalazło, prawda? Więc to jest ta różnica. Ciało tutaj się odnalazło.
Właśnie, wiele takich zaginięć w Polsce, przepraszam, że przerywam, rozwiązywanych jest przez pana Krzysztofa Jackowskiego, wokół którego no, również jest wiele kontrowersji, jednak no, może on się pochwalić wieloma dowodami na to, że potrafił odnaleźć zaginione osoby, które w jakichś tajemniczych okolicznościach zniknęły. No i niestety bardzo często, tak jak wspomniałeś, kończy się to raczej tragicznie, bo znajduje się ciało tej osoby.
Oczywiście. I jeżeli mówimy o panu Jackowskim, to on się na przykład wypowiadał na temat Iwony Wieczorek i twierdził, z tego co mi się kojarzy, że ona jest gdzieś przetrzymywana. Więc mimo wszystko pan Jackowski na pewno ma dowody oczywiście, że ma ten talent, ma tą umiejętność. Niemniej jednak też nie w 100% ma rację, więc też trzeba mieć tego świadomość. Niemniej jednak jak najbardziej jest to człowiek o darze, który odnalazł wiele niestety ciał, więc tutaj na pewno tego zanegować nie można. Ale zmieniając trochę temat, tutaj może tak, żeby tak na bardziej neutralny grunt przejść, w Krakowie w 99 roku była makabryczna sprawa, trochę też zaginięć związana, ale trochę w inny sposób, dlatego że wiemy, kto był ofiarą, nie możemy do tej pory, nie można odkryć, kto to zrobił. Otóż mieliśmy sprawę w Wiśle, w tym, nazwijmy to, wiertle, znaczy nie do końca wiem, jak to się nazywa, jak sobie statek płynie, to mamy tam z tyłu, takie sobie chodzi.
Śruba.
I tam kapitan, czy ten kapitan tegoż statku nagle zobaczył, że coś mu tamtą śrubę brakuje. No i nagle po jakimś czasie się zorientował, że tutaj mamy do czynienia ze skórą ludzką. Czyli oczywiście od razu nam się nachodzi na myśl słynny film Milczenie owiec i według śledczych właśnie jak najbardziej to się pokrywa. Mało tego, że się pokrywa, to podobno ta skóra, która była zdarta, teraz już wiemy, że to była studentka religioznawstwa, która zaginęła w 98 roku, ta skóra była zdarta lepiej niż w tym filmie. I do tej pory nie wiadomo, kto to zrobił. Więc trzeba sobie wyobrazić, co za umysł może coś takiego zrobić, że zedrzeć skórę nie w sposób w jakimś afekcie, tylko metodycznie zdzierać skórę z człowieka w ten sposób. I do tej pory osoba, która to zrobiła, nie została znaleziona. Tutaj też pojawia się wiele opcji, jak mówimy już o zaginięciach, trochę z innego źródła, w przypadku zabójców, którzy mordują i nagle się wyłączają, prawda? Pojawia się wątek, że albo są w więzieniu, albo umarli, albo przestali z jakichś tam powodów, więc też tutaj ten wątek się pojawia. Niemniej jednak to jest taka naprawdę sprawa z archiwum X, właśnie dla tego wydziału, który jest w Krakowie, zajmuje się takimi sprawami, powiedzmy już zimnymi normalnie dla policji, czyli takimi, których policja nie może rozwiązać, tudzież są one stare. To jednak mimo wszystko to archiwum X, ten wydział, który tak się nazywa kolokwialnie, do tej pory tej sprawy rozwiązać nie może i to jest naprawdę sprawa, nie nazwałbym ją fascynującą, bo trudno tu mówić o takim przypadku fascynującym, bo naprawdę to jest makabryczna rzecz, bo trudno sobie wyobrazić, że taka rzecz się może dziać mimo wszystko w państwie cywilizowanym, no i w mieście cywilizowanym, a jednak to przypadek jest na skalę światową fenomenalny, dlatego że nawet FBI stwierdziło, że nawet oni nie mają czegoś takiego, tego typu sprawy. To jest naprawdę przypadek, jak na cywilizowany świat podkreślam, bo to nie mówimy już o miejscach, do których nie mamy dostępu, czy też danych. Jest to przypadek przerażająco fenomenalny, tak powiedzmy, w ten sposób.
Jesteśmy w tym Krakowie i tak palce po mapie, kiedy zjedziemy troszeczkę bardziej na południe, znajdziemy się w Tatrach. Tatry to takie miejsce, jeżeli chodzi o zaginięcia, bardzo ciekawe i uważam, że bardzo, bardzo szeroko można by o tym mówić, bo zaginięcia, wiadomo, w górach zdarzają się często, ale są też takie sprawy, których rozwiązać nie można.
Oczywiście, na przykład mamy II wojnę światową, Akowcy, Kalatówki, tam koło Kalatówek, jak się słuchacze orientują, jest taka polana dosyć spora. I tamta polana służyła do działalności konspiracyjnej bardzo często i tam właśnie było wiele zaginięć. Trudno tutaj mówić, że to Niemcy zastrzelili czy coś, no bo myślę, że byłoby to gdzieś o tym wspomniane, a z tego co wiadomo, z tego co opisów, które są, po prostu ci ludzie zwyczajnie, nie było ich, po prostu znikali. No, mieli gdzieś sobie iść, to byli ludzie poważni, mieli misję, raczej nie było im w głowie to, że o teraz sobie pójdę, prawda, tutaj gdzieś na majówkę, bo to raczej nie ten typ człowieka, mieli misję konkretną. Nawet jakby chcieli sobie uciec, to raczej trudno było, mimo wszystko tam też się kręcili, gestapo się kręciło i tak dalej, więc trudno byłoby tak nagle po prostu zniknąć, a mimo wszystko tyle osób tam się przewijało, że coś w tym jest, prawda? Czy ten wątek już II wojna światowa się pojawia, czy skacząc bardziej do teraźniejszości, mieliśmy przypadek Doliny Kościeliskiej, tam zniknęła osoba, były ślady i na śniegu i potem te ślady po prostu się urywały, nie było dalej nic, nawet był ten przypadek opisany w Niedowiary, więc ten wątek też jest bardzo ciekawy, no bo jak możliwe jest, jak to się może dziać, że nagle mamy ślady i nagle ślady się urywają, co oczywiście łączy się pośrednio z przełęczą Diatłowa, z tym słynnym przypadkiem w Rosji, gdzie grupa studentów doświadczonych, z tego co mi wiadomo, w sprawach wspinaczki, w sprawach podróży po górach, rozbili namiot u podnóża pewnej góry. Ural, nie są to z góry zbytnio wysokie, ale mimo wszystko wiadomo, góry to góry, więc trzeba uważać. Rozbili namiot sobie tam na takiej górze dosyć płaskawej, jak na warunki tam 1000 parę metrów bodajże, z tego co kojarzę. No niemniej jednak śnieg, wiadomo, temperatura różna, ale z tego co udało się ustalić nawet źródłom oficjalnym, nagle czegoś przeraziło ich, coś, zaczęli biec bodajże kilometr, bose stopy, biegli, po prostu tak biegli, że wychodzili z tego namiotu tak w panice, że po prostu rozrywali ten namiot momentami, więc pytanie się pojawia, co tu zaszło, bo ci ludzie się, był wniosek taki, że oni się spotkali potem w jednym miejscu przy lesie, który był tam dalej, razem, w grupie, ale potem się znowu rozłączyli i część z tych osób została odnaleziona po paru miesiącach przez badaczy, przez nazwijmy to policję, czy tam prokuraturę, jakbyśmy chcieli to nazwać, przez śledczych, no i oni byli znalezieni w stanie strasznym, nie tylko dlatego, że parę tam miesięcy minęło, ale zupełnie jakieś kości poprzekręcane daleko od miejsca, gdzie byli to drzewo, tam gdzie oni się spotkali po tym koniecznym biegu, więc też taki wątek jest tutaj ciekawy, co tam zaszło. No, tak naprawdę do tej pory nawet władze rosyjskie nie są w stanie powiedzieć, co tam tak naprawdę miało miejsce. Oni tam użyli takiego eufemizmu, że oni byli tam, coś tam się działo z radioaktywnością, jakieś tam nie, coś w tym stylu, ale wiadomo, to jest taki opis, nie opis, tam do końca też nie wiadomo, co tam się działo, więc to jest też przerażający przypadek. Mamy do czynienia z grupą ludzi doświadczonych, nie jakichś osób, które nie mają o tym pojęcia, no i nagle wpadają w taką panikę, więc trzeba zadać pytanie, co może doprowadzić ludzi do takiego stanu? Bo na pewno nie niedźwiedź, śmiem myśleć, że niedźwiedź jednak nie powodowałby tego, że ludzie biegną kilometr, a potem się nagle rozdzielają i w taki właśnie, a nie inny sposób, no mimo wszystko. Więc warto sobie takie pytanie zadać, co tu miało miejsce również w tym wypadku.
Właśnie wracając do Tatr, była również jedna sprawa, dosyć także współczesna, było o niej bardzo głośno w latach 90. ubiegłego wieku. Zaginęła tam para turystów i nie była to zima, nie było śniegu. No, w Dolinie Kościeckiej, tak jak wcześniej wspomniałeś, jest to bardzo łatwy szlak. Sam kilkakrotnie byłem właśnie tam i no, jest to bardzo spacerowy szlak i dwójka turystów zniknęła bez śladu. Właśnie w poszukiwaniach również brał udział pan Jackowski, który stwierdził wtedy w latach 90., że ta para żyje, jednak są gdzie indziej. Także to również, jeżeli mielibyśmy jakby iść właśnie tokiem tego, co powiedział pan Jackowski, te osoby jakby przeniosły się do innego wymiaru. Inną ciekawą sprawą, myślę mniej taką medialną, ale dającą do myślenia, jest sprawa, o której mówił parę programów temu mój gość, pan Mariusz Żebrowski, opowiadał o grudziąckiej cytadeli, o tunelach, no i zniknęła tam jedna osoba, no wiadomo, że dużo ludzi tam wchodziło. Jedna osoba jednak zniknęła, wiadomo, że tam właśnie w tych tunelach naszej grudziąckiej cytadeli. No i do dziś nie odnaleziono jej ciała, no bo wiadomo, że na pewno by ciężko było jej żyć, bo to było już ładnych parę lat temu. Co ciekawe, te tunele są już coraz mniej tuneli jest do odkrycia i wiadomo, że jakieś pomieszczenia, które są zasypane, praktycznie nie można przez nie przejść, a ciała jak nie było, tak nie ma, więc no, myślę, że to również jest dosyć ciekawa sprawa zaginięcia.
Tak, jak, no, oczywiście, no ja tutaj akurat tej sprawy nie znam, bo to już jest lokalna sprawa, ale sam wątek jest mi jak najbardziej znany w sensie ogólnym, dlatego że jak już wspominałem w poprzedniej audycji, jest takie miejsce, nazywa się Hipogeum na terenie Malty. Jest to uznawana oficjalnie najstarsza świątynia ludzkości. I tam jest legenda, czy powiedzmy taka legenda miejska, że grupa brytyjskich dzieci z nauczycielką bodajże w latach 60. XX wieku, one się udały do wewnątrz tej świątyni. To jest świątynia, tam się wchodzi, jest przewodnik, tam są takie miejsca podziemne. No, czyli na te takie dosyć typowe turystyczne zabawy. Niemniej jednak oni w pewnym momencie zeszli gdzieś dalej, gdzie nie powinni. No i potem było słychać ich krzyki, tam odgłosy, ale nikt nie mógł zlokalizować, skąd to dochodzi. To wiadomo było, że to jest wewnątrz tej struktury, ale nikt nie mógł powiedzieć dokładnie gdzie. I od tego czasu, z tego co mi wiadomo, przewodnicy kategorycznie zabraniają udawania się w pewne obszary. Oni po prostu mówią, że tam nie można iść od tego momentu. Więc warto sobie zadać pytanie, co tam zaszło? Czy może tak jest, że oni znaleźli jakieś wejście przez przypadek do podziemia głębszego, bo przecież pamiętajmy, że z Atlantydą czy też z tymi zaginięciami wiąże się wątek wnętrza Ziemi, jak najbardziej to jest wątek powiązany, więc kto wie, czy takie wejście właśnie na przykład nie miało miejsca tam przypadkowe tego typu, czy na przykład dzieci z Woolpit, tak już trochę skacząc, wiek XIII bodajże w Anglii, gdzie grupka dzieci wyszła dosłownie zielonych, wyglądających tak jak my, ale zielonych. I oni po nauczeniu się angielskiego, tego, który to staroangielskiego, byli w stanie wytłumaczyć, że oni usłyszeli jakieś dzwony i wyszli, nie powiedzieli na powierzchni, bo oni nawet nie wiedzieli, jeżeli w to wierzyć, co to jest słońce, więc to jest też ciekawa sprawa. To jest taka legenda już dawna. Niemniej jednak ten wątek się pojawia i z tego, co mi wiadomo, legenda mówi, że te dzieci potem normalnie sobie już na powierzchni żyły. No ale nie wiem, czy możemy to uznać za coś wiarygodnego, bo z tego, co mi wiadomo, osoba, która żyłaby bez słońca, raczej nie miałaby szans na przeżycie, a nawet jeżeli to szok by był tak wielki, że prawdopodobnie się to źle skończyło. No ale legenda jest, więc kto wie, może coś w tym tam sobie siedzi.
Właśnie wracając do Malty, można powiedzieć, że to w 100% nie jest legenda, ponieważ rodziny tych zaginionych osób prowadziły nawet na własną rękę poszukiwania i te krzyki, o których wspomniałeś, były słyszane no, na długo po tym, jak ta wycieczka się zgubiła. I tak jak wspomniałeś, sprawa troszeczkę podobna do tego Stonehenge, bo do pewnego momentu właśnie te podziemia maltańskie były dostępne, jednak z pełną stanowczością i tu już nawet nie sami przewodnicy, bo nawet ci przewodnicy już teraz nie mają dostępu do tych niektórych partii tych podziemi. No i sprawa na pewno jest bardzo ciekawa.
Tak, bo myślę, że warto się zastanowić, co się musi stać, żeby coś takiego zaistniało. Weźmy Amerykę Południową dla odmiany. Tam jest miejsce, gdzie nazywa się to miejsce wejściem do piekła. Jak przybyli tam konkwistadorzy, był taki moment, że jedna z jaskiń została zawalona przez autochtonów i do tej pory to zawalenie tam sobie jest, to jest zawalona zupełnie, no i nazywa się to właśnie wejściem do piekła. Więc też to jest ciekawy wątek, co tam zaszło, bo nie zapominajmy o tym, że do tej pory nie wiadomo, co stało się z częścią, tam bodajże byli Aztekowie, tak? Jeżeli się czy Inkowie, ciągle mi się to myli, ale w każdym razie autochtoni, którzy tam mieli ten, oni w czasie inwazji, nazwijmy to w ten sposób religijny, że tak się wyrażę, część z nich zniknęła, po prostu udali się gdzieś w jakieś tunele i już nikt ich nie znalazł, więc też ten wątek jest ciekawy, co tam zaszło. Ameryka Południowa właśnie ma takich wątków dość sporo, więc ciągle ten sam wątek się pojawia. Czy w Malcie, czy na Malcie, czy na terenie Ameryki Południowej, czy ogólnie na świecie, że są tunele gdzieś prowadzące i one po prostu w pewnym momencie no, prowadzą wręcz do wnętrza Ziemi według wielu podań, więc wskazywałoby na to, że coś w tym może być, bo jednak są miejsca, jak już wspominaliśmy, właśnie Malta, nie tylko Malta, też Meksyk, gdzie przewodnicy mówią wprost, albo przewodnica, albo ludność lokalna, albo wręcz jest zakaz chodzenia w pewne miejsca, po prostu nie ma tam wejścia, więc coś się musi wydarzyć, żeby był zakaz, bo inaczej by tego zakazu tam po prostu fizycznie nie było. Coś tam musi mieć jakieś miejsce, coś tam się musi dziać.
Adamie, nasz czas powolutku dobiegł końca. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy program.
Ja również.
No ja troszeczkę przez ten tydzień zmagałem się ze swoim gardłem, co pewnie słychać, jednak udało nam się nagrać bardzo, bardzo fajną, myślę, i przyjemną do słuchania audycję. Jeszcze raz dziękuję Adamowi. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszam wszystkich serdecznie. Arek Paterek, Pararadio. Poznajemy nieznane. Dobranoc.